Bogdan Sadowski, dzień dobry, w Radiu Zachód, Fedrans po 11 i sobotnie lubuskie forum. Sześcioro gości w programie połączenia telefoniczne i dyskusja. Dzisiaj w parach trzy takie pojawią się na antenie do 12. No i dodam też, że każda z par będzie miała około 13 minut na antenie na dyskusję. Pierwsza dwójka, pierwsza para, poseł Elżbieta Płonka, reprezentująca Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Oraz Mirosław Marcinkiewicz, reprezentujący Platformę Obywatelską.
Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
Wczoraj dowiedzieliśmy się, że prezydent Andrzej Duda przygotował ustawowe rozwiązanie w sprawie aborcji. Projekt przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerywania ciąży w sposób zgodny z zasadami konstytucji, jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, czyli takich, gdy podczas badań stwierdza się wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone jest nieuleczalną chorobą lub wadą prowadzącą bezpośrednio do śmierci dziecka. I dodajmy też, że po ewentualnym uchwaleniu tej ustawy nadal będą występować trzy przesłanki legalnego usunięcia ciąży, czyli z powodu gwałtu, z powodu zagrożenia życia kobiety oraz nieodwracalnego uszkodzenia płodu, które prowadzi do śmierci dziecka. No i pytanie pierwsze do przedstawicielki Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł. Czemu to prezydent, a nie większość sejmowa wychodzi z propozycją ustawy i dlaczego tak późno?
Myślę, że to jest taka gorąca sytuacja w tej chwili po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Te protesty uliczne, które wyprowadzają ludzi na ulicę w krytycznym stanie pandemii, jest to wyjście naprzeciw, chyba pan prezydent po prostu jako pierwszy człowiek w państwie, pierwszy obywatel tego państwa próbuje jakby znaleźć kompromis dla tego, co się dzieje. Myślę, że ten kompromis jeszcze jest do przedyskutowania. Nie jest na pewno do przyjęcia przez wszystkich, którzy dotychczas byli za tym, aby orzeczenie Trybunału weszło w życie. Na pewno będą dyskusje na ten temat w samym klubie Prawa i Sprawiedliwości. Ale czy ma szansę ten projekt stać się prawem, czy poprą go inne ugrupowania? No właśnie. Wczoraj słyszałam dyskusję na ten temat w telewizji. Lewica idzie już daleko, bo chce bezwzględnie poszerzenia aborcji. Natomiast no chyba trzeba liczyć na Platformę, która może mieć tutaj zdanie podobne, więc pytanie jest też do przedstawiciela w tym momencie kolegi mojego, jak Platforma do tego podchodzi, no bo myślę, że nie będzie jednoznacznie w naszym klubie, dlatego musimy to przedyskutować. To nie jest taka prosta sprawa. Natomiast na pewno jest to szukanie kompromisu w tej bardzo, bardzo trudnej sytuacji, jaką mamy, gdyż za chwilę będziemy mieć ogromny wzrost zachorowań. Już sobie radzimy na granicy wytrzymałości w służbie zdrowia. Chorują również lekarze. Dlatego szukamy rozwiązania, aby uspokoić też te emocje, które są w społeczeństwie. I wiadomo, że te marsze przyspieszą ilość zachorowań.
Panie poseł, posłuchajmy drugiej strony. Mirosław Marcinkiewicz. Zatem czy ten projekt według pana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym? Co na to Platforma?
Znaczy, muszę się zgodzić z panią poseł, że emocje, przychodzi taki moment, że trzeba wygaszać, tylko właśnie. Przez 27 lat obowiązywał pewien kompromis, trudny kompromis dla wielu ludzi, prawie że nie do przyjęcia, ale on obowiązywał. Niestety, ale z przykrością to mówię, ja to obserwuję w ten sposób. Podpalacze mówią, pomożemy gasić. Kurczę, trochę za bardzo rozbuchaliśmy ten pożar. Niestety, ale w takiej jesteśmy sytuacji. Młodzi wyszli na ulicę. Proszę zauważyć, to nie są protesty partyjne. To są protesty młodych ludzi, którzy mówią dosyć. Mówią dosyć. Tak nie może być. Przegrzaliście. To znaczy, nie mogę zacytować na antenie głównego hasła, które towarzyszy tym protestom, ale rozumiem tych młodych ludzi. Młodzi ludzie chcą mieć wolność, chcą, żeby była wolna wola, chcą decydować o siebie, chcą, żeby nasz kraj szedł do przodu, żeby się dobrze żyło. I to, co obowiązywało, zostało niestety, ale tak jak mówię, wyrzucone całkowicie do kosza. Propozycja pana prezydenta jest bardzo, bardzo, ale to bardzo nieprecyzyjna. Na to zwracają uwagę już w tej chwili lekarze. Oni w dalszym ciągu nie będą wiedzieli, co mają robić. Te zapisy niestety, ale wejście ich w życie, myślę, niczego nie załatwią. A dla protestujących, no, obawiam się, że to jest zdecydowanie za mało. Aha, jedna rzecz jeszcze. Nie ma żadnych danych, które wskazywałyby na to, że protesty przyczyniają się do wzrostu zachorowań. Proszę o takie dane, jeżeli one gdziekolwiek zostały odnotowane. Nie ma takich danych.
Pani poseł, słyszałem, że
o tym
nie
mówią
się pani zgodzić. Proszę
apelują lekarze ze szpitala MSWiA w Warszawie, że to jest możliwość zdecydowanego zwiększenia zachorowań i że to są nosiciele śmierci po ulicach. Ale jeszcze chciałam zwrócić uwagę, to nie tylko młodzież. Młodzież czeka tylko na jakieś propozycje do wyjścia na ulicę, bo młodzi ludzie chcą się włączać w różne wydarzenia. Nie zawsze wiedzą, w co się włączają. Ale niestety wasi politycy Platformy stoją często na czele tych protestów. Więc proszę zobaczyć. Pan Budka, panie posłanki. Nie jest to tak. Państwo walczycie o Platformę, totalna opozycja o powrót do władzy i uchwyciliście się tego momentu, kiedy jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo może się uda, ale poszliście za daleko, bo zaatakowane zostały kościoły, obrażane są religijne uczucia, więc to taką metodą w Polsce się nie wygrywa, na pewno.
Pani poseł, pierwszy raz widzę na tych protestach takie osoby, takie młode twarze, dla których są to być może pierwsze protesty. Proszę wybaczyć, mnie się przypomina rok wręcz 80-81, kiedy cały wręcz naród zaprotestował przeciwko temu, co się dzieje. Są tu pewne analogie. I jedna rzecz, którą też wyraźnie powiem, żadne atakowanie kościołów. Na szczęście były to incydentalne sytuacje i osoby, które posuwają się do tego, robią źle, mówię to publicznie, w żadnym wypadku to nie jest metoda działania. I jeszcze jedno. No właśnie, co dalej? Bo stoimy w bardzo trudnym momencie. Nie widać tego, żeby protesty wygasały, wręcz przeciwnie, to co wczoraj działo się w Warszawie, ale również w Gorzowie, również w wielu innych mniejszych miastach, pokazuje, że protestujący są bardzo zdeterminowani. I znowu, gdzie tu jest pole do kompromisu? To, co zaproponował pan prezydent Duda, na pewno takim polem nie jest. Ja czekam na jakiś konkretny ruch rządzących, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś podpala, jeżeli ktoś nie patrzy na skutki swoich działań, no to sorry, ale proszę w tej chwili zróbcie naprawdę burzę mózgów i zaproponujcie coś, co będzie do przyjęcia. Powtarzam, dla młodych ludzi, którzy swój gniew tak, a nie inaczej artykułują
panie,
w trakcie protestu.
Panie przewodniczący,
to jest odrzuca, co chce, tak pani się poseł, zaczęło i tak trwa.
Panie przewodniczący, do pana kieruję pytanie, bo a propos tego, co pan mówił o wczorajszych protestach, które też na ulicach miały miejsce. Ja się zastanawiam, czy to był wyraz niezadowolenia z projektu ustawy zaproponowanej przez prezydenta Dudę, czy to było tak zwane przypomnienie albo zaakcentowanie, że dopóki ustawa jest projektem, to tak naprawdę jej nie ma.
Panie redaktorze, został, jeszcze raz powtarzam, został złamany pewien kompromis, który obowiązywał. W Polsce żyją i katolicy, i ci, którzy w Boga nie wierzą i różne, jeżeli mówimy o wyznaniach, różne wyznania. My musimy żyć razem i musimy wybierać takie prawo, żeby każdy mógł się w to wpasować. Wie pan, mnie ten wyrok Trybunału pani Przyłębskiej dlatego tak oburzył, bo jeżeli ktoś ma takie wyznanie i chce urodzić mimo wszystko dziecko, które jest upośledzone w postaci wręcz braku narządów, które umiera, ma prawo to zrobić. Ale ja nie oczekiwałbym takiego heroizmu od kobiet, od kobiety w ciąży, która donosi ciążę z tą myślą, że za chwilę będzie musiała pochować swojego potomka.
Szanowni Państwo,
to jest nieludzkie i na to nie ma zgody.
Pozostało nam 5 minut. Pozwolicie Państwo, że poruszę chociaż tak śladowo tylko jeszcze jeden temat, bo mamy 5 minut, no, Państwo macie 5 minut na jakby ustosunkowanie się do niego. Pytanie jest ogólnikowe, czy grozi nam kolejny lockdown, bo rośnie liczba zakażeń. Trudno jeszcze powiedzieć, kiedy ten trend zostanie zahamowany. Eksperci są podzieleni co do tego, jaką drogą powinien pójść dalej rząd, bo scenariusze są dwa. Jeden zakłada to, co zrobili Szwedzi i Finowie, a nawet ostatni Amerykanie, czyli zaczekali, aż liczba zakażeń wzrośnie szybko do takiego stopnia, że w końcu zacznie się spłaszczać. A drugi scenariusz to jest ten, który no, w większej części świata, w tym oczywiście Europie jest tutaj realizowany, czyli kontynuowanie powolnego, stopniowego zamykania gospodarek, ograniczenia aktywności, w tym wypadku akurat naszej aktywności Polaków. No i oba scenariusze są, jak Państwo wiecie, doskonale ryzykowne, niosą ze sobą konsekwencje i dla załamania gospodarczego lub systemu opieki medycznej. Co można zrobić, by ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii i który scenariusz według Państwa jest bardziej nam bliższy Polakom, który powinien być realizowany, bo na razie jest realizowany ten, który zakłada powolne wygaszanie gospodarki i życia społecznego. Proszę bardzo, pani poseł, na początek.
Powiem tak, sytuacja będzie zależała od wydolności ochrony zdrowia. Jeżeli rzeczywiście możliwości ochrony zdrowia skończą się, że tak powiem, czyli karetki będą stały pod szpitalami, to w tym momencie na pewno będziemy pod ścianą, ponieważ nikt nie będzie w stanie, znaczy ludzie nie będą w stanie uzyskać pomocy. I to może być tak bardzo krytycznie, jak to było w Bergamo, że no po prostu trumna za trumną się będzie pojawiać. I wtedy na pewno będzie potrzebny lockdown, nie wiem na jaki czas. Natomiast żeby to się nie stało, to już w tej chwili absolutnie przy tym stanie ograniczeń, jaki mamy, powinniśmy to sobie wziąć bardzo do serca, ponieważ los gospodarki w tej chwili zależy od wydolności ochrony zdrowia. Jeżeli zabraknie lekarzy, pielęgniarek, ratowników, no to w tym momencie wszystko się zawali. Dlatego to należy brać pod uwagę, bo już w tej chwili robi się trudno. Zamykane są niektóre w kwarantannie przychodnie i nie można się dostać do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. I to jest poważny problem.
Jak pani słusznie zauważyła, łóżka można dostawić, szpitale polowe można zbudować, respiratory można obok nich postawić, ale ludzi tak po prostu nie można wziąć. Personel, tak jest. Platforma Obywatelska, Mirosław Marcinkiewicz, proszę.
Szanowni Państwo, jest w tej chwili powszechnie wiadome, że służba zdrowia jest na skraju wytrzymałości. Niektórzy mówią, że ten skraj został już przekroczony. Tak, karetki stoją pod szpitalami, bo brakuje miejsc. Ten czas letni został całkowicie zmarnowany przez rząd. Nie ma planu strategicznego. Nie było jakichś wyznaczonych lokalizacji rezerwowych właśnie na wypadek tego, co obserwujemy dzisiaj. Nie było doszkalania lekarzy, pielęgniarek. Niestety nie przygotowaliśmy się i to, co dzisiaj widzimy, to są takie chaotyczne, szybkie działania, żeby w ogóle ratować się. Najważniejsze jest, żeby każdy pacjent, który wymaga pomocy, mógł być przez szpitale przyjęty, a wiemy, że w tej chwili jest z tym duży problem. Stąd niestety, ale chyba wobec przespania tego okresu, wobec bezradności rządu, jedynym sposobem pozostaje lockdown i w jakiejś mierze to obserwujemy, chociaż szanowni Państwo, no nie można w piątek po południu zamykać cmentarzy na 1 listopada. No to jest w ogóle nieprawdopodobne. Przyznam się Państwu, że ja to przewidziałem. Mamę swoją zawiozłem odpowiednio wcześniej na cmentarz po to, żeby tam być, bo to jest niezbędne. Tak, obawiałem się tego, że to nastąpi. Niestety to się sprawdziło, ale tego się nie robi w ten sposób, że z godziny na godzinę. Przykład braku.
Ale wiele ludzi odwiedziło cmentarze, zdając sobie sprawę z tego.
Pani poseł, co do decyzji premiera, jeszcze krótki komentarz pani. Czy nie za późno?
Zawsze można zrobić to wcześniej, natomiast wyczekiwanie jest, sygnały były. sygnały były, że cmentarze mogą być zamknięte. Zresztą są pewne sygnały, co się może zdarzyć w poniedziałek również, że zmierzamy do jakiegoś też krytycznego momentu i być może jeszcze jakieś ograniczenia. Ale chciałam tutaj powiedzieć koledze, że to Platforma Obywatelska nam tyle razy blokowała działania w parlamencie, w Senacie, że to wszystko szło tak strasznie opornie i to jest właśnie niestety odpowiedzialność opozycji również. Tak, odpowiedzialność opozycji również za to, co się dzieje, co się działo i co się dziać będzie.
Szanowni Państwo, musimy kończyć. To była pierwsza z trzech części naszego dzisiejszego programu i pierwsza para rozmówców. Pani poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję Pani.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Mirosław Marcinkiewicz reprezentował Platformę Obywatelską.
Dziękuję, pozdrawiam pana redaktora, panią poseł, wszystkich państwa.
Teraz króciutka przerwa i za chwilę kolejna para rozmówców i te same tematy, które już mieliśmy okazję usłyszeć. I powracamy do Lubuskiego Forum. Kolejni nasi telefoniczni goście, poseł Bogusław Wątor, reprezentujący Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jakbyście mogli troszeczkę podgłośnić, bo bardzo słabo słyszę.
I Piotr Szymański, z kolei reprezentujący Konfederację.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I te same dwa tematy, mam nadzieję, że w sposób syntetyczny panowie się do nich odniesiecie. Pierwszy to oczywiście projekt, jeśli chodzi o ustawę w sprawie aborcji, który zaprezentował wczoraj prezydent Andrzej Duda i jego kancelaria. Czy ten projekt, panowie, według was ma szansę zostać przyjęty ponad podziałami i w ogóle jaka jest wasza ocena tego projektu? Pierwszy poseł Bogusław Wątor, proszę.
Moim zdaniem ten projekt praktycznie niczego nie zmienia. On tylko trochę, można powiedzieć, pokazuje, że no, próbujemy wyjść z impasu, próbujemy coś zrobić dla kobiety, ale tak de facto wszystko pozostaje bez zmian w idei, która była powiedziana. Bo praktycznie biorąc, tu dalej będą polemiki, bo z chorobą Downa są też współistniejące choroby i teraz lekarze będą sobie interpretowali, jak będą chcieli, te dodatkowe już można powiedzieć śmiercionośne współistniejące choroby. No i będą różnie do tego podchodzili. Moim zdaniem jest czas, żeby rozmawiać i skończyć z rozwiązaniami kompromisowymi półśrodkami i dać kobiecie prawo do decydowania. Niech to kobieta decyduje o tym razem ze swoim partnerem czy mężem. Może to robić przy współudziale lekarza, nawet przy współudziale księdza, ale niech to ona decyduje. Niech wreszcie my jako politycy nie decydujmy za nie, czy mają rodzić chore dzieci z chorobami śmiertelnymi, czy nie mają. Bo przecież te rozwiązania prezydenta dalej będą powodowały, że lekarze będą odmawiali, zasłaniając się różnymi klauzurami czy innymi rzeczami do robienia, będą różne interpretacje, będą później sprawy sądowe też na szczeblu europejskim. Będziemy się tylko praktycznie biorąc ośmieszali. Czy my nie możemy stworzyć takiego prawa, panie redaktorze, żeby to kobieta razem z tymi osobami, które mówiłem, decydowała o tym, czy ma urodzić dziecko, czy nie. I róbmy wszystko wtedy, żeby te kobiety namawiać, żeby rodziły, a nie prawem regulować, nie wymusicie urodzić to dziecko, bo my tak uważamy, bo my politycy będziemy prawo narzucali.
Panie pośle, zdaje się, że poparcie dla podobnego rozwiązania, niemal identycznego, deklarowali publicznie przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych, w tym SLD, jakiś czas temu. Nie wiem, czy pan sobie to przypomina.
Ja przed chwilą słyszałem głos pana Marcinkiewicza, który bardziej się wypowiadał w duchu, o którym ja mówię. Więc nie ma, że tak powiem, dzisiaj rozwiązania. Oczywiście ja uważam, że jestem człowiekiem kompromisu. Uważam, że w polityce kompromis jest rzeczą ważną, którą należy podejmować. Ale nie uważam, że należy pewne rzeczy narzucać komuś. Niech ktoś sam decyduje w sprawach obyczajowych. Niech księża nie wymuszają na politykach wpisywania do prawa świeckiego rozwiązań prawa kanonicznego. Niech nawołują z ambon do kobiet, żeby nie usuwały ciąży, żeby dzieci rodziły. Niech państwo wreszcie zajmie się tymi chorymi dziećmi, bo przecież wiemy, jak ta sytuacja wygląda. Państwo nakazuje rodzić chore dzieci, a później zostawia tą kobietę z tym chorym dzieckiem na łasce losu, nie pomagając. No teraz, tak nie może być. Zacznijmy najpierw od pomocy, a później przejdźmy do nawoływania do kobiet, żeby rodziły chore dzieci.
Piotr Szymański, bardzo proszę, żeby pan się odniósł do tego, co mówił pana przedmówca.
To znaczy, ja na początku może odniosę się do samej ustawy. Konfederacja w tej kwestii nie wypracowała jeszcze jednoznacznego stanowiska i myślę, że może to być dosyć trudne, zważywszy, że Ruch Narodowy oraz partia Grzegorza Brauna zawsze opowiadała się za ochroną, pełną ochroną życia nienarodzonego i wydaje mi się, że nasi posłowie tych postulatów by nie poparli. Natomiast kwestia tego, jak ustosunkuje się partia Wolność, i myślę, że wolnościowcy mogliby zdecydować się zagłosować za takową ustawą. Cóż mogę się ustosunkować do tego, co mówiła druga strona. Osoby stojące za tym strajkiem kobiet, a więc de facto środowiska skrajnie lewicowe i feministyczne, otwarcie postulują aborcję na życzenie. Chcą jej akceptacji społecznej.
Ja tylko wejdę panu słowo, żeby pan nie wypaczał rzeczywistości.
Panie pośle, panowie, jesteście nieczytelni
jednocześnie. To są spontaniczne działania ludzi. I nie ma, że ktoś stoi za tym. Niech pan nie wprowadza społeczeństwa w błąd. Bo
panie pośle, apeluję do pana.
No ale to panie redaktorze, nie kłammy na antenie.
Piotr Szymański teraz mówi. Konfederacja.
Spontaniczne zgromadzenia ludzi odpowiadają za dewastację zabytków polskiej kultury, za ataki na kościoły, zabicie ludzi na ulicach i tutaj Lewica oraz Platforma Obywatelska wykorzystują cynicznie tutaj do swoich celów politycznych właśnie tą sytuację. Natomiast ona bardzo mocno grzeje zarówno jedną, jak i drugą stronę. I propozycja Andrzeja Dudy, która ma na celu teoretycznie wygaszenie sporu, wydaje mi się, że nie doprowadzi do tego i będzie właśnie zaostrzała tylko konflikt.
Odnosząc się do tego, co mówi tutaj mój, bym tak powiedział, adwersarz w tym momencie, to powiem, że do burd i do bijatyk to narodowcy doprowadzali przy ostatnich manifestacjach. Policja musiała ich od tych biednych kobiet oddzielać. Druga rzecz, ja nie jestem za wandalizmem i uważam, że nie powinno się wypisywać różnych rzeczy na kościołach i tak samo nie powinno się przeszkadzać w odbywaniu mszy świętych. Ale umówmy się, że jeżeli ktoś wszedł do kościoła i trzymał tam transparent, no to też nie było to, Bóg wie, jak naganne, znaczy to było naganne, ale nie aż tak mocno, jak państwo to przedstawiacie, bo to nie były takie rzeczy.
To jest propozycja miejsca świętego i katolicy państwo macie pretensje, żeby w imię tutaj jakichś lewicowych ideologii zakłócać mszę świętą, bo nie będzie na to ze strony środowisk katolickich czy narodowych.
No ja wiem, że wy tylko patrzycie pod swoim kątem, jak pod domem Jaruzelskiego były manifestacje, były przeszkadzania, to żeście uważali, że jest.
Jesteście nieczytelni. Panowie, apeluję o to, żeby nie mówić jednocześnie.
Bo my tych burd nie wywołujemy i to Kościół jest atakowany i nasz system
wartości. No ale to ja panu przypominam wcześniej, kto robił manifestację przed domem pana generała Wojciecha Jaruzelskiego? No kto robił, jak nie wy? Wy żeście te burdy robili, wy żeście niszczyli pomniki, wy żeście pisali po pomnikach, po innych instytucjach, wy żeście dali przykład ludziom, jak należy postępować.
Panie pośle, panie pośle, szkoda czasu, bo odbiegamy od tematu, a chciałbym jednak, żebyśmy wrócili do merytorycznej rozmowy. Zatem kolejne pytanie, tym razem co do obostrzeń. Pełzający lockdown, bo już pytam panów, czy pozwolić, by wirus rozprzestrzeniał się szybko i zaraził jak najwięcej osób i to pozwoliłoby szybciej, aby fala zachorowań się spłaszczyła. Panie pośle, teraz pan, proszę.
Znaczy ja Ja uważam, że no tutaj musimy robić jak najwięcej badań, bo to jest ważne. Dzisiaj mamy taką sytuację też w naszym województwie, że sanepid nie wszystkich kieruje na badania, nawet tych, których wiadomo, że są chorzy, bo są wszystkie jakby oddziaływania na organizm pokazujące, że jest ta choroba, ale przebiega ona na tyle spokojnie, że nie trzeba hospitalizować. Więc mamy te dane zakłamane. Przez to, że robimy mało tych badań, ci nosiciele często, którzy nawet nie wiedzą, że mają koronawirusa, krążą i zarażają innych. No i to się tak rozprzestrzenia. Przecież myśmy mówili już na samym początku, żeby opóźnić rok szkolny, żeby dzieci nie roznosiły koronawirusa. No, ministerstwo musiało po miesiącu czasu dopiero dojść do tego, co wcześniej mówiliśmy. Zresztą w ogóle ten cały okres przedjesienny został zmarnowany, bo rządzący się zajmowali sobą, zamiast właśnie przygotowywać się do tej sytuacji, którą dzisiaj mamy, gdzie wszyscy wiedzieliśmy, że nie będzie za dobrze. Po
Panie
drugie,
pośle,
trzeba
ale
wzmocnić służbę zdrowia. Nie może być takiej sytuacji, chociażby finansowo i sprzęt, ale też i finansowo. No nie może być takiej sytuacji, że na poprawka lewicy jednego dnia przechodzi przez Sejm, a drugiego dnia rządzący w tym przegłosowują nowelizację do tej ustawy, która nawet jeszcze nie weszła w życie, i odbierają tym ludziom, którzy pracują w służbie zdrowia, dodatki,
panie pośle,
za pracę
to, o czym
przy chorych. Przy
proszę
COVID-ie.
Pozwolić mi zadać
no, to
pytanie.
To są rzeczy, które nie będą wspierały,
panie
nie będą
pośle,
wspierały
to,
całej sytuacji.
To o co pana pytam, czyli o pandemię, nie dotyczy się tylko Polski. Niemcy wprowadzają mały lockdown. Hiszpański rząd stan zagrożenia. We Włoszech również pozamykano teatry, sale koncertowe, kina. W Irlandii wprowadzono najwyższy piąty stopień ograniczeń. Francja wyhamowuje gospodarkę. Czechy, Słowacja, stan wyjątkowy, lockdown. To nie jest tak, że to się dzieje tylko u nas i my nie jesteśmy przygotowani. To jest pandemia.
Tak, ale
to jest
tam
coś,
jest
na co nikt nie jest
przygotowany. To jest precyzyjnie ustalone i jest zaplanowane. A u nas my działamy, można powiedzieć, improwizacyjnie. Niech pan zauważy, że mamy trzecie, czwarte miejsce pod względem umieralności na COVID, i to tych oficjalnych, bo pytanie jest jeszcze w pozostałych, ilu jest, gdzie przyczyną pośrednią chociażby mogło być kwestia zachorowania na COVID. Więc ta sytuacja w Polsce to jest taka, można powiedzieć, moim zdaniem rząd nad tym nie panuje, i to widać było, jak czy minister, czy premier w parlamencie przedstawiał sytuację i pokazywał, co chcą zrobić, to było widać, że to jest takie bez ładu składu. Coś robimy, żeby pokazać, że to się
posłuchajmy drugiej strony. Proszę, Piotr Szymański, Konfederacja.
No pytanie o model należało zadać, mi się wydaje, wiosną, i wówczas, gdy Konfederacja mówiła o modelu szwedzkim, o tym, żeby nie przenosić tego ogniska zachorowań na czas jesienny, nikt nie traktował nas poważnie i padają teraz kolejne rekordy zakażeń. Protesty, o których mówiliśmy, no nadal trwają. Rząd podejmuje kolejne nieodpowiedzialne decyzje, tak jak tu przedmówcy już wspominali o wczorajszej decyzji o zamknięciu cmentarzy, która nie dość, że wielu ludzi z branży handlującej kwiatami i zniczami odebrała w ogóle możliwość zarobku, no to sprawiła, że mieliśmy przez całe popołudnie ogromne tłumy na cmentarzu i część ludzi protestowała, a druga część śpieszyła się na cmentarz. Tutaj się zgadzam z moimi rozmówcami, że to w ogóle brak tutaj instynktu jakiegoś samozachowawczego. I obserwator zagraniczny, właśnie patrząc na to, co się w naszym kraju dzieje, na te protesty, na to, jakie mamy podejście. Przespaliśmy tutaj ten okres również letni. PiS zajmował się wówczas wyborami, zajmował się rozgrywkami wewnętrznymi. Tutaj pan premier wówczas krzyczał o tym, że no korona już jest pokonana, tak? Można normalnie funkcjonować, można iść na wybory. No i teraz jakoś nie panuje nad tym wszystkim i ja nie widzę tutaj rozsądnego wyjścia z tej sytuacji.
Gdyby
brak
tak sobie
jakiegoś logicznego, odpowiedzialnego podejścia i
a co by
nie
było,
widzę tego wśród Polaków.
A co by było, to jest pytanie do przedstawiciela Konfederacji, gdybyśmy w tamtym okresie, kiedy pandemia no, w pewnym sensie odpuściła, chociaż no, nie opuściło, a wirus nas nie opuścił, COVID-19, gdyby wyborów nie przeprowadzono w konstytucyjnym czasie, a przeprowadzono tak, jak wtedy apelowano, jesienią tego roku.
No jak pokazuje teraz to, co się dzieje w kraju, no nie byłoby to dobre rozwiązanie, bo chociaż przyczyniłoby się, to by był kolejny czynnik przyczyniający się do rozprzestrzenienia tej epidemii, a no jak widzimy, mamy ich dość wystarczająco i na razie liczba zakażeń ciągle rośnie. Pytanie, co z tym zrobić, żeby to wypłaszczyć, no i żeby ten system zdrowy jakoś przetrwał to, co się dzieje, bo no tak jak już też przedmówcy mówili, jest coraz gorzej, a jakiegoś wyjścia z tej sytuacji nie widać ani propozycji.
I tutaj stawiamy kropkę, panowie.
Pan redaktor trochę wypacza.
I tutaj stawiam, przepraszam, musimy kończyć, ponieważ jest, panie pośle, jeszcze jest jedna para, bardzo dziękuję. Poseł Bogusław Wątor, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo.
Oraz Piotr Szymański, reprezentujący Konfederację.
Dziękuję bardzo.
I ponownie krótka przerwa i powracamy za kilka chwil. Lubuskie Forum, trzecia odsłona naszej dzisiejszej dyskusji. Kolejna para gości. Jan Andrykiewicz, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam.
Jarosław Porwich, przedstawiciel wojewody lubuskiego.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
No i zaczynam od wczorajszej propozycji ustawowej prezydenta w sprawie aborcji. Panowie, projekt tej ustawy ma szansę zostać przyjęty ponad podziałem. I przede wszystkim, czy to, co zaproponował prezydent, uspokoi rozhuśtane nastroje społeczne? Zaczynamy od Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jan Andrykiewicz.
Myślę, że ten projekt nie uspokoi rewolucyjnych nastrojów, szczególnie wśród pań, wśród młodzieży. Ja osobiście wyrzucam sobie, że gdy przygotowaliśmy projekt Konstytucji 97 roku, nie wpisaliśmy tam rozwiązań z 93 roku. To nie był kompromis, to była umowa społeczna. Ja pamiętam zaangażowanie senatora Waleriana Piotrowskiego, który wiele wniósł, ażeby takie właśnie były zapisy, żeby odejść od aborcji ze względów społecznych, a tylko zachować dla naprawdę drastycznych sytuacji. I ta właśnie decyzja Trybunału powoduje, że jedną z tych drastycznych sytuacji wykreślamy. Co prawda prezydent próbuje to łagodzić, ale znowu całość decyzji pozostawia medykom. I jeszcze bardziej to komplikując, ważąc pewne problemy, które są nie do zważenia. To są decyzje, tak jak mówił pan poseł Wątor, dla kobiety, dla matki, która kieruje się miłością, dobrem dziecka. A jednocześnie zapomnieliśmy o tym, i to przez 27 lat, że trzeba zaopiekować się tymi właśnie młodymi ludźmi, a często już dorosłymi ludźmi, którzy urodzili się z wadami, którzy nie mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie. I naprawdę na te cele nie żałujmy pieniędzy i trzeba to zrobić. Obecnie Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje, ażeby te zapisy z 93 roku wpisać do polskiej konstytucji. One by powodowały, że ta umowa społeczna znowu by wróciła. Oczywiście żadna ze stron nie byłaby zadowolona, ale w polityce nie ma sytuacji, chyba że dotyczy to rewolucja, te rewolucje są niebezpieczne, że któraś ze stron dyktuje w sposób bezwzględny swoje rozwiązanie. Tu trzeba, tak jak jest to w tradycji polskiej, znaleźć mądre rozwiązanie, wspólne rozwiązanie, albowiem jesteśmy w tragicznej sytuacji pandemii, gdzie stajemy i walczymy o życie Polaków, i to w tej chwili już nie w dziesiątkach umierają, w setkach umierają, i od nas zależy, czy będziemy lali oliwę na wzburzone fale, czy benzynę. Polskie Stronnictwo Ludowe jest za porozumieniem, za wycofaniem z tych skrajnych żądań i za podaniem wzajemnie sobie ręki dla dobra Polski. Tutaj pani poseł Jolanta Fedak napisała, że ci, którzy wnieśli, zaburzyli ten kompromis, tą umowę społeczną, powinni być ukarani przez Pana Boga.
I kolejny głos, teraz Jarosław Porwich, przedstawiciel wojewody lubuskiego.
No chcę tylko przypomnieć, że konkretnie pan prezydent proponuje możliwość przerwania ciąży, gdy wystąpi tak zwana wada letalna, czyli gdy badania prenatalne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe lub z wadą prowadzącą bezpośrednio do śmierci. Ja przypomnę, że w dalszym ciągu obowiązują też przepisy mówiące o tym, że możliwa jest aborcja, jeżeli ciąża jest wynikiem gwałtu lub jeżeli ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki. A czytając wpisy chociażby w mediach społecznościowych, mam takie wrażenie, że część protestujących wychodzi z założenia, że nastąpił całkowity zakaz aborcji, czyli są po prostu w błędzie. Ale powiem tak, no, prezydent wystąpił z propozycją, jest to jakiś kompromis i nad tym będzie na pewno rozmawiał parlament, natomiast lewicy to już nie satysfakcjonuje. No, przypomnę tylko, że politycy lewicy, jej rzeczniczka między innymi, wyraźnie o tym mówią, czyli są za zabijaniem dzieci w łonie matki, nawet tych zdrowych. No i to widać tutaj postawa lewicy bardzo mocno się zaostrzyła, ale jeżeli pan redaktor pozwoli, bo ja muszę panie redaktorze, choć krótko odnieść się do tak zwanego strajku kobiet, czyli do tych protestów ulicznych, które obserwowaliśmy. Otóż na wstępie chcę powiedzieć, że nie mam nic oczywiście przeciwko temu, by manifestować swoje poglądy, bo sam uczestniczyłem i za komuny, i w późniejszym okresie w co najmniej kilkudziesięciu manifestacjach, bo każdy ma prawo mieć swoje poglądy i należy je szanować. Ale po pierwsze, mamy okres pandemii, musimy to brać pod uwagę. Po drugie, przeraża mnie ta nienawiść, agresja, wulgaryzmy, te słowa i hasła, jak wypier, zajeb i wiele, wiele innych. Z takim poziomem, niskim poziomem, bo to trzeba wyraźnie powiedzieć, i chamstwem, nigdy w naszej historii nie mieliśmy do czynienia. Po trzecie, co jest dla mnie przerażające, to angażowanie dzieci do protestów. Ich same uczestnictwo w protestach, gdzie pada całe mnóstwo wulgaryzmów albo nawet karteczek z hasłami zawierającymi przekleństwa. Tym dzieciom się wręcza te karteczki, dzieci z tym maszerują. To mnie autentycznie przeraża. Ja zastanawiam się, kim są rodzice tych 8, 10, 12, 14 latków. Jeden wielki szok. Powiem też, że w niedalekim Dobiegniewie, przy transparencie z napisem wypier i tak dalej, stała dyrektorka szkoły i nauczycielki polonistki otoczone młodzieżą i dziećmi. No to jest dla mnie jeden wielki skandal. No, przykładów, których nie można tolerować, jest naprawdę całe mnóstwo. No, napisy te na kościele. Szkoda, że Maryja nie zrobiła aborcji. Przypomnę też, że protestujący sparodiowali pochód ze zwłokami Janka Wiśniewskiego, czyli Zbyszka Godlewskiego, notabene urodzonego w Zielonej Górze. A był to młody chłopak zastrzelony przez komunistów w Gdyni w 70 roku. Te wszystkie fakty, zakłócanie mszy świętej, dewastowanie kościołów i pomników, w niedalekim Myśliborzu, no też pobicie księdza i człowieka, i to przez człowieka ze stwierdzonym koronawirusem. No to jest po prostu coś niebywałego. Tak się nie powinno protestować.
Pozwoli
więcej,
pan, że teraz
tak nie można protestować i to wszystko odbywa się przy udziale i wsparciu, panie redaktorze, parlamentarzystów Lewicy, Platformy Obywatelskiej, między innymi lubuskiej poseł Kucharskiej-Dziedzic, która intensywnie brała udział, wykrzykując pod Pałacem Biskupim. To jest niesmaczne, że politycy w takim stylu próbują zbić kapitał polityczny.
Krótko powracamy,
że nada. Króciutko
powracamy do Polskiego Stronnictwa Ludowego i potem kolejne, ostatnie pytanie. Proszę bardzo, Jan Andrykiewicz.
Jeśli chodzi o te demonstracje kobiet, to są nastroje rewolucyjne. To przecież za rewolucji francuskiej czy w rewolucji październikowej zaczęły spadać głowy. Ja tylko przypomnę, że głównym takim hasłem, które się przewijało, Solidarności, to też było takie popularne, a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. To jest prawo właśnie takich rewolucyjnych, ostrych nastrojów i wygaśmy te rewolucyjne nastroje, bo następstwa będą dla Polski bardzo niekorzystne.
A jak wygasić?
Pan usprawiedliwia, tak? Pan to usprawiedliwia, rozumiem.
Panowie, mamy 4 minuty.
Tylko to jest sprawiedliwość historyczna.
Panowie, mamy 4 minuty. A jak wygasić w takim razie pandemię? W taki sposób, jaki obrał rząd, czyli pełzającego lockdownu? Jan Andrykiewicz.
Ja myślę, że w większym stopniu powinniśmy tutaj uruchomić działania wojewódzkie. Chciałbym podziękować zarządowi województwa, wojewodzie, samorządowcom, że podjęli takie działania, że mamy jeden szpital, może jeszcze dwa będziemy dzięki prezydentowi miasta Zielonej Góry mieli. Te działania lubuskie powinny iść w tych kierunku rozwoju regionalnych inicjatyw. Wszyscy odpowiadamy za zdrowie Polaków i twórzmy taki front lubuszan zwalczających pandemię, a jak najpóźniej wprowadzajmy lockdown. Ja bym zachęcał też do rozmowy z Brandenburgią, z Berlinem, z ich doświadczeniami. Nie na zasadzie, że prosimy o coś, ale może się wymieńmy, może my twórzmy luksusowe izolatoria, a w zamian te najcięższe przypadki, które grożą śmiercią, może będą leczone w Berlinie czy we Frankfurcie w nowoczesnych szpitalach. Korzystajmy ze wszystkich możliwości, ażeby pomóc lubuszanom, bo to jest naszym zadaniem. Oczywiście na Śląsku czy na Mazowszu te strategie mogą być inne, czy Wielkopolska jest tu bardzo mocno dotknięta. U nas w Lubuskim wiosna była wspaniała, jeśli chodzi o skuteczność tych działań i powtórzmy te rozwiązania, działajmy razem dla dobra Lubuszan.
Jarosław Porwich, proszę bardzo.
No powiem w ten sposób, no jestem świadkiem, że administracja rządowa bardzo intensywnie pracuje i pan wojewoda, i pan premier, który codziennie, powtarzam, spotyka się z fachowcami, ze specjalistami. Codziennie analizowana jest sytuacja i brane są pod uwagę różne czynniki, chociażby skala pandemii, chociażby też te aspekty, które dotyczą tych działań, które podejmują nasi sąsiedzi z zagranicy, tak, no to też jest analizowane, czy zamykać granice, czy my będziemy zamykać, czy oni będą zamykać granice. To wszystko jest bardzo głęboko analizowane i tutaj naprawdę nie krzeszymy w żadnym stopniu zaniechaniem, a ja apelowałbym po prostu do opozycji, żeby wspierała te działania, a nie tylko krytykowała. Ja przypomnę tylko, no dzisiaj politycy Platformy też mówią bardzo często, że jest problem w szpitalach, są różnego rodzaju problemy. Ja przypomnę tylko, że Platforma, no właśnie to Platforma zamykała szpitale jeden po drugim, już nie mówię o posterunkach policji, różnego rodzaju inne działania podejmowała szkodliwe dla Polski i Polaków, a teraz w tym czasie, trudnym czasie powinna się tak naprawdę przyłączyć po to, żebyśmy mogli być maksymalnie, jak to tylko jest możliwe, bezpieczni, tak? I o to bardzo gorąco apeluję.
A pojawił się taki zarzut, że rząd przespał miesiące wakacyjne, nie przygotował się na to, o czym sam mówił, czyli że wzrost zachorowań będzie jesienią. Jak się pan do tego ustosunkuje?
Bzdura, panie redaktorze. Cały czas rząd pracował nad tymi rozwiązaniami, czego wynikiem jest chociażby kilka ustaw tak zwanych covidowych, czego wynikiem jest między innymi to, że naprawdę już jesteśmy bardzo dobrze do pewnych kwestii przygotowani, ale skala teraz tych ostatnich zachorowań jest naprawdę bardzo wysoka i trzeba tutaj podejmować wspólnie, wszyscy powinni podejmować wspólnie działania, ażeby zapobiegać no, rozwojowi tej pandemii, tak? No, na tym powinno nam wszystkim zależeć. W każdym razie administracja rządowa na pewno nie przespała tego okresu, bo intensywnie od wielu miesięcy pracuje.
Ale jest jednak prawdą, że nikt nie przewidział skali. Ja sam nie spodziewałem się, że to aż będzie 20 tysięcy zachorowań w ciągu dnia, a myślę, że eksperci rządowi i nie tylko nasi polscy naukowcy powinni taką skalę przewidzieć i te działania wówczas nie byłyby tak nerwowe. Nie szukalibyśmy z dnia na dzień pewnych nowych lokalizacji szpitalek. One mogły być budowane już od lipca co najmniej i tutaj ta przewidywalność mogłaby nastąpić.
Ja tylko przypomnę, że działać
wspólnie, panowie, tutaj podzielam, jest to oczywiste.
Panowie, żeby to jakoś zobrazować, jakby i zakończyć naszą rozmowę, dzisiaj ministerstwo podało 21 897 osób zakażonych, zdiagnozowanych. Dziękuję, to tyle i to była ostatnia para Lubuskiego Forum, para rozmówców. Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję panu.
Dziękuję państwu. Jeśli można, dzisiaj jest taki dzień, że powinniśmy wspomnieć tych, którzy odeszli w ostatnim roku, Lubuszan, a także w Polsce wybitne osoby. Pomyślmy o nich i poświęćmy im modlitwę.
Jarosław Porwich reprezentował wojewodę lubuskiego. Dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
To było Lubuskie Forum w Radiu Zachód. Audycję zrealizował Andrzej Gruszka, Bogdan Sadowski. Dziękuję, do usłyszenia.